kilka słów na temat naszego pierwszego prelegenta, prelegentki, pani Monika Gajda. Pani Monika jest pedagogiem ogólnym, specjalnym, choreoterapeutą, psychoterapeutą. Wraz z mężem prowadzi od wielu lat działalność rekolekcyjną, konferencyjną oraz terapeutyczną. Książki ich autorstwa, takie jak Rodzice w akcji, Wprowadzenie do modlitwy kontemplacyjnej czy Rozwój, jak współpracować z łaską, są również tutaj dostępne. To wszystko z mojej strony. Zapraszam Państwa do wysłuchania pierwszego wykładu.
Jak już jest lokowanie produktu, tak, bo tutaj padły książki, to jeszcze przywiozłam płyty mojego męża. On by mi nie wybaczył, zawsze mówi, promuj moje pieśni. No więc jakby pytał, to powiedzcie Państwo, że promowałam, dobrze? Tak, żeby mi ten nie bił, jak wrócę. Żartuję oczywiście. W każdym razie za tydzień w sobotę właśnie mój mąż Marcin będzie też miał przyjemność modlić się. Będzie koncert w waszej parafii, także też zapraszam. To też jest jakoś łaska Boża. Te pieśni są pieśniami do modlitwy. Także gdyby ktoś chciał, też można nabyć z moim autografem albo bez. Jest tak, że to jest mój wykład, konferencja, ale ja bardzo lubię taką formę, że jeżeli ktoś z Państwa z czymś by się nie zgadzał, coś chciałby zapytać, coś miałby jakąś uwagę, to bardzo proszę, żeby mi przeszkadzać, żeby się ze mną nie zgadzać, albo żeby mówić, ale jak to, tak? Także gdyby coś, to czujmy się, że tak powiem, jak najbardziej swobodnie. Można też, będę zachęcała do tego, żebyśmy jakoś może wspólnie szukali odpowiedzi, właśnie jak być odpowiedzialnym rodzicem, jak mądrze kochać swoje dziecko, swoje dzieci. No właśnie, taki jest tytuł moich tych kilku słów, które mam tutaj do wygłoszenia. Ale żeby być odpowiedzialnym rodzicem, to można powiedzieć, że najpierw musimy sami zadbać o własny rozwój, o własną dojrzałość. Bo jeżeli chcemy prowadzić kogoś do dojrzałości, to też musimy najpierw sami być dojrzali. Ja pracuję jako psychoterapeuta już od wielu lat. I te osoby, które do mnie trafiają, to są głównie osoby, tak to po prostu jest, taka jest historia naszego życia, naszego zbawienia, chyba każdego z nas, że trafiają do mnie z powodów zranień z dzieciństwa. Głównie, tak to po prostu. Jakoś nasza historia zbawienia przebiega przez te zranienia także. One też nam są niezbędne do zbawienia, można powiedzieć. Ale wiele błędów wynika z tego, że ich rodzice źle ich kochali. Albo kochali ich za mało, albo kochali ich za bardzo. Można powiedzieć, nie kochali ich mądrze. Więc najpierw chciałabym powiedzieć kilka słów właśnie na temat, czym jest miłość. Na temat, myśmy sobie ukuli z mężem taki właśnie obraz, że miłość ma dwa skrzydła. Więc żeby mówić o granicach, najpierw będę chciała powiedzieć o afirmacji, czyli jedno skrzydło afirmacja, drugie skrzydło miłość. Potem już jak starczy czasu, mam nadzieję, że tak, bo jeszcze mam wykład po przerwie kawowej. Troszeczkę o autorytecie właśnie bez przemocy, konsekwencje zamiast kar, no i może jeszcze zdążymy o ping-pongu. No właśnie, to jest coś takiego, co jakoś jest nas ostatnio z mężem strasznie fascynuje. Też napisaliśmy książkę Rozwój, jak współpracować z łaską. Ona jest właśnie na ten temat. Na temat, można powiedzieć, tego, jak stawać się w pełni dojrzałą osobą, w pełni sobą. To jest niesamowite, że dzieci nam są powierzone. I tak jak mam teraz 44 lata, mamy czwórkę dzieci, bo to chyba nie padło. Najstarsze 22, już jest żonaty syn. Najmłodsze 14, w międzyczasie jeszcze córka 20 i syn 18, także mamy trzech synów, jedną córkę. I mam takie doświadczenie, że tak naprawdę dopiero teraz mogłoby mi się urodzić pierwsze dziecko. Nie wiem, czy macie podobne doświadczenie, ale dopiero teraz mniej więcej wiem, o co chodzi. Mniej więcej wiem kim ja jestem, wiem właśnie jak sobie radzić z różnymi trudnościami i coś takiego, że my rozwijamy się razem z naszymi dziećmi, że też to, że zostały nam one powierzone, też jest naszą drogą naszego rozwoju. A do czego jesteśmy powołani? My jesteśmy powołani do tego, aby kochać, do miłości. Myśmy sobie z mężem ukuli taką definicję miłości. Oczywiście mogą być bardzo różne, ale ona nam była bardzo przydatna właśnie na potrzeby tej książki Rozwój. Że miłość to jest aktem woli skierowanym ku dobru drugiego człowieka, czyli też ku jego rozwojowi i ona dokonuje się przez afirmacje i wymagania. Czyli to nie jest tylko to, że ja tak bardzo kocham swoje dziecko, ja tak bardzo czuję, że je kocham, czy swojego męża, czy swoją mamę, czy swoją teściową, tatę. Natomiast ważne jest to, że jest pewien akt woli, że czasami jest tak, że ja bardzo kocham swoje dziecko, ale go nie lubię. Nie wiem, czy macie nastolatki? Ktoś ma nastolatki? Ja już mam czwartego. I są takie okresy w życiu rodzica, że bardzo kocha swoje dziecko, ale naprawdę emocje są zupełnie inne. Można powiedzieć, że wręcz czasami właśnie bliskie tego, że nie ma się ochoty rozmawiać ze swoim dzieckiem, widzieć go. Czasami się mówi, że prawda, jest taki kawał, że jak dzieci są małe, to są tak słodkie, że chciałoby się je zjeść. A jak są w wieku nastoletnim, to się żałuje, że się ich nie zjadło. No coś takiego właśnie, że to są tylko okresy. Nasze emocje to jest tylko fala. One przychodzą i odchodzą. To ważniejsza jest nasza decyzja, czyli akt woli, że ja decyduję się kochać. Czyli ważne są moje czyny, moje postawy, to, co ja robię, a emocje mogą być bardzo różne. Tak jak Jan Paweł II mówił, że mamy działać nie według tego, co czujemy, ale według tego, co wybieramy. Więc miłość jest jakimś aktem też decyzji. Wymaga od nas pewnej świadomości i konkretnych działań. I jest nastawiona na dobro drugiego człowieka, czyli na jego rozwój. O tym jeszcze chwilkę za chwilkę powiem. No i właśnie to, co mówiłam, że to nie tylko, że ja czuję, czyli afirmacja, kocham cię, ale też i to, że dlatego, że cię kocham, wymagam. No właśnie, takie pytanie. Czy rzeczywiście kochamy bliską nam osobę? Napisałam bliską nam osobę, dlatego że nie tylko dziecko, ale czy kocham swoją żonę, czy kocham swojego męża, jak kocham moich rodziców. Jeżeli kocham naprawdę, to możemy to sobie właśnie takimi pytaniami troszkę sprawdzić. Czy ta osoba, twoje dziecko, współmałżonek, czuje, że jest kochany subiektywnie? Sobie pomyślmy, co by powiedziało moje dziecko, czy ono czuje się przeze mnie kochane? Drugi punkt, nie mniej ważny. Czy ono się rozwija? Czy ta osoba obok mnie rozwija się, dojrzewa? Czy dzięki moim działaniom, czy dzięki temu, jak ja postępuję, moje dziecko dojrzewa? Uczy się samodzielności, uczy się pewnej odpowiedzialności, nabiera nowych umiejętności, nowej wiedzy. Czy osoba obok mnie się rozwija? I trzeci punkt, nie mniej ważny, to o czym mówiłam, że my także, kochając, powinniśmy się rozwijać, że my wychowując nasze dzieci, też potrzebujemy własnego rozwoju. Tutaj w tytule konferencji było, czy masz odwagę wymagać? Do tego, żeby podejmować odważne działania, potrzebujemy właśnie też tego, żeby sami się rozwijać. No właśnie, i co rozumiem przez rozwój? Czy ta osoba obok mnie, czy ja się rozwijam, czyli czy ta osoba dojrzewa emocjonalnie, uczy się samodzielności, odpowiedzialności? Czy moja żona, mój mąż staje się osobą suwerenną, niezależną? Czy nie wisimy na sobie? Czy to nie jest tak, że ja bez mojego męża nie istnieję? Tak? Czy mój mąż beze mnie mówi, jesteś całym moim światem? Można powiedzieć, że to brzmi strasznie. Jesteś całym moim światem. Czujecie, jakie to obciążające? My mamy być, żeby być my, musi być ja, ty, ale muszę być ja. Nie tylko ty, nie tylko ja. Ja, ty i my. Trzeba najpierw stać się osobą suwerenną, żeby tak naprawdę móc wejść w komunię, żeby mądrze kochać. To jest też, czy my prowadzimy nasze dzieci do suwerenności, czy nie uzależniamy ich od siebie, czy nie prowadzimy ich tak, że ono bez mnie sobie nie poradzi, że go chcę mu tak mu pomóc, że ono w zasadzie, no też mam takie przypadki, że ktoś ma 30 lat i jego rodzice dzwonią na uniwersytet, tak? gdzie on nadal studiuje i przedłużają mu o kolejny raz możliwość napisania magisterki. Tak? Tak bardzo kochają tego syna. A on siedzi przy komputerze cały dzień, nie pracuje i mama z tatą dzwonią na wydział fizyki na przykład, tak? Żeby przedłużyć sesję, żeby mógł jednak napisać magisterkę. Bez nich, beze mnie, bez mamusi, bez tatusia on sobie nie poradzi. Choćby miał 30 lat, tak? Ale właśnie, jak kochamy? Czy kochamy mądrze? Czy dajemy wolność? Czy prowadzimy nasze dzieci, siebie do tego, że wykorzystują swoje możliwości? Nie moją wizję na twoje życie. Nie to, kim ja uważam, że ty powinnaś, czy powinieneś być. Czasami dziecko się rodzi, a już rodzice dla niego tam, nie wiem, szykują, prawda, jakieś. No, u nas w rodzinie wszyscy są lekarzami, tak? U nas w rodzinie wszyscy są prawnikami. Prawda? Mam takie osoby, które rozchorowały się emocjonalnie bardzo ciężko, bo będąc na przykład, nie wiem, utalentowanymi pisarzami, poetami, muzykami, śpiewakami, zostali ekonomistami, prawnikami, lekarzami, bo przecież kto się utrzyma ze śpiewania? Jesteśmy wszyscy potrzebni, każdy ma swój talent. To jest też tak, że czasami mamy swoją wizję na drugiego człowieka. Chcemy, żeby nasze dzieci, moja żona, mój mąż, byli na mój obraz, na moje podobieństwo, na podobieństwo moich oczekiwań i moich wymagań. Nie obchodzi nas drugi człowiek. Obchodzi mnie moje ego, żeby ono spełniło moje oczekiwania. To nie jest tak prosto to puścić i zobaczyć, kim jest ten drugi człowiek, maleńki. Co jest jego talentem? Może coś zupełnie innego niż ja, czy moja żona, czy nasza rodzina zawsze. Zobaczyć drugiego człowieka takim, jakim jest. Nawet jeżeli nas to rozczarowuje, ale wtedy naprawdę możemy go kochać, żonę czy męża. Rozczarowałeś mnie. Nie spodziewałam się tego po tobie. Tak, ale ja nie mam być na wzór twoich oczekiwań, czy twoich, nie wiem, twojego obrazu mnie. Ja mamy stawać się coraz bardziej sobą. Naszym powołaniem Bóg pragnie, abyśmy coraz bardziej stawali się sobą i my także mamy pomagać naszym dzieciom stawać się sobą. Czy uczymy odpowiedzialnego podejmowania decyzji? No i właśnie, czy ta osoba też ma poczucie szczęścia? I tak króciutko te punkty. Czy nasze dziecko, czy nasze dzieci czują się subiektywnie kochane? Prawda? To tak jak mówimy, no ale przecież wszystko ma zapewnione, tak? Ma swój pokój, ma, może się uczyć, nie ma jakichś nawet obowiązków, nawet nie ma, tylko się ucz. Nie musisz nawet tam, prawda? Ma wszystko, mamusia to się zrobią, to się tylko ucz. Wszystko jest zapewnione. Ale czy dziecko czuje się kochane? Czy mamy takie chwile, że są wygłupy, że są łaskotki, że są, nie wiem, że marnujemy czas i pieniądze z naszymi dziećmi, uwaga, na rzeczy zbędne, na rzeczy przyjemne. Czy macie jako obowiązek rodzicielski taki punkt, czy marnujemy czas i pieniądze z naszymi dziećmi na rzeczy kompletnie niepotrzebne, na rzeczy kompletnie przyjemne, które mają jedyny cel, żeby było miło. Bardzo ważny punkt. Bardzo ważny punkt w życiu każdego człowieka, małżeństwa także. To jest bardzo ważne, tylko my tego potrzebujemy. Tak nas stworzył Bóg, że nie tylko praca, ale i odpoczynek. Mamy poczucie humoru, mamy potrzebę zabawy, tańca. No już nie mówimy o tym, jak dzieci mają taką potrzebę. Czasami jest tak, że dzieci mają od rana do nocy zajęcia. Niedawno miałam taką rodzinę, przyszło małżeństwo w sprawie córki i w zasadzie ona ma chyba 5 czy 6 razy w tygodniu dodatkowe zajęcia i o godzinie 20:30 już jest po wszystkim. A dziewczynka ma 9 lat. A gdzie czas na zabawę? A gdzie czas na po prostu na to, żeby mieć dzieciństwo? Dzieciństwo. To jest cudowny czas, że oczywiście nauka jak najbardziej, ale wszystko ma swoje miejsce. Więc to jest coś bardzo ważnego. Tylko w ogóle chciałam zacząć w ramach stawiania granic i wymagań. To zupełnie od czegoś innego chciałam zacząć. Właśnie od tego. Czy mamy taką przestrzeń? Też No, akurat nie na ten temat jest mój wykład, ale też piszemy w książce o takim właśnie, że rodzic jest trochę policjantem, a trochę towarzyszem. Obydwie role są ważne, obydwie role są potrzebne. Ale błędem czasami jest to, że my nakładamy jakby, pełnimy dwie role naraz. Czyli kiedy ma być miło, włącza się nam pstryczek. A jak tam w szkole? A odrobiłeś już lekcję, a masz spakowany tornister na jutro, tak? A właśnie siedzimy, oglądamy sobie razem film i jemy popcorn, tak? I miało być miło. Czyli żeby świadomie mieć takie momenty, kiedy właśnie jesteśmy tylko towarzyszem. Ja mam z tym kłopot, bo na przykład siedzimy sobie przy stole, coś tam fajnego jemy, rozmawiamy miło i nagle mi się włącza, prawda? Matka, halo, właśnie, jak tam lekcje na jutro? A masz sprawdzian jutro? I wtedy mój biedny mąż kopie mnie pod stołem, tak? Patrzy na mnie takimi oczami, jakby chciał zabić. Wie, tak, przepraszam, miało być miło. To nie jest moment na kontrolę. Moment na kontrolę jest wtedy, kiedy jest moment na kontrolę. I wtedy nie jest miło. Wyciągam kod do Librusa, wchodzę na Librusa, tak? Kto ma dzieci w wieku szkolnym, to wie, o czym mówię, tak? Wydrukowany, pozaznaczane kółka z wykrzyknikami, terminy do kiedy, co do, ma być poprawione i wtedy nie ma być miło. Wtedy nie ma być miło, tak? Wtedy jest kontrola, czapka policjanta, tak? Ale kiedy ma być miło, to naprawdę trzeba koniecznie puścić policjanta i po prostu zapewnić właśnie takie chwile. Pomyślcie sobie, co pamiętacie ze swojego dzieciństwa? Co miłego robiliście ze swoimi rodzicami? No właśnie, coś takiego. Ja pamiętam, jak tato, bo zawsze spał, tak akurat miał po pracy spał, ale jak tam potem się budził, to pamiętam, jak ściskał mnie nogami, jak się wygłupialiśmy. Jakieś takie momenty. Może nie było tego wiele. Pamiętam głos mamy, która czytała mi bajkę. Nieważne, że ja tą bajkę znałam na pamięć, ale to była mama. I mama czytała mi tą bajkę. Co będą pamiętały wasze dzieci? Pomyślcie sobie. Co będą pamiętały, co zapamięta moje dziecko ze swojego dzieciństwa, ze swojego domu rodzinnego? Co robiliśmy fajnego? Jakie mieliśmy rytuały? Różaniec. Różaniec, co za głupoty? Co ty chcesz tam oglądać w tej telewizji? Jakieś głupie tam, nie wiem, Voice of Poland? To są jakieś bzdury. Cała rodzina siada do różańca. Nasza rodzina codziennie, tak? Mówica, wszystkie 50 różańca. Katolicki rodzic w twoim domu, tak? Jak zniechęcić dzieci do Pana Jezusa? Trochę żartuję. Czasami tak jest, że wymagamy od naszych dzieci dojrzałości 40-latka i duchowości relacji z Bogiem jak 40-latek, tak? Różaniec też, ale pomyślmy sobie, co chcemy, żeby pamiętały. Czy będą miały takie chwile? To jest bardzo ważne. No właśnie, dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego afirmacja jest tak ważna? Czyli ta miłość to jest jakby taki ptak. Tak jak ksiądz powiedział, że chcemy, żeby dzieci wyfrunęły pewnego dnia z naszego gniazda. Takie jest, tak. Myślę, że głównie do mam. Pomyśl sobie, że dzieci ma nie być. Dzieci ma nie być. Mają wyfrunąć. Szybciej niż się spodziewacie. Jeżeli im to umożliwimy, jeżeli je tak wychowamy, że będą mogły w spokoju odlecieć, to bardzo szybko to zrobią, ale będą też bardzo chętnie wracać, naprawdę. Natomiast żeby naprawdę mogły polecieć, że swoim wolnym, spokojnym, radosnym życiem, wolnym, własnym życiem, no to muszą mieć dwa skrzydła, żeby latać. Jedno skrzydło to jest afirmacja, a druga wymagania. Ale to pierwsze jest bardzo ważne, ponieważ my bez miłości nie możemy żyć. Miłość jest nam niezbędna do życia. Był taki eksperyment po wojnie. Było dużo sierot, więc w jakimś takim właśnie sierocińcu były małe dzieci. I eksperyment polegał na tym, że była grupa badawcza i grupa kontrolna. I w grupie badawczej było tak, że dzieci były karmione, przewijane, czyli miały wszystko zapewnione, co trzeba. Natomiast przy karmieniu, przewijaniu nikt ich nie pieścił, nikt do nich czule nie mówił. Po prostu wszystko miały zapewnione, nic im nie brakowało. A grupa kontrolna była taka, że dzieci przy karmieniu, przy przebijaniu były tulone, całowane, mówiono do nich czule, po prostu okazywano im afirmację, czułość. Eksperyment trzeba było przerwać, ponieważ z grupy badawczej większość dzieci albo ciężko zachorowała, a część umarła. Eksperyment trzeba było przerwać, dlatego że my do życia przede wszystkim potrzebujemy miłości. Naprawdę. My potrzebujemy być kochani, bo tak nas kocha Bóg. I my, żeby żyć, żeby istnieć, potrzebujemy być kochani. To znaczy, że kocham Cię, bo jesteś. Nie za coś. Nie po coś. Nie dlatego, że przyniosłaś piątkę. Nie dlatego, że super grasz w piłkę nożną. Nie dlatego, że jesteś taka piękna. Bo jesteś. Choćbyś narobił strasznych głupot, a dzieci, dorośli też, ale dzieci robią głupoty. Robią głupoty, są niedojrzałe, się głupio zachowują, robią straszne rzeczy czasami. I choćby zrobił najgorszą rzecz, to ja i tak Ciebie kocham. Kocham Cię. Nic nie możesz zrobić, żeby tej miłości było więcej. Nie możesz zasłużyć na tą miłość. Tak nas kocha Bóg. Jesteśmy kochani tacy, jacy jesteśmy. Dzisiaj, teraz, z naszymi słabościami i z naszym pięknem. Nie możemy nic zrobić, żeby kochał nas bardziej. Nie ma się co starać. Bo kocha nas totalnie. Nie możemy nic zrobić, żeby kochał nas mniej. Choćbyśmy zrobili najgorszą głupotę, najcięższy grzech, to Bóg mówi, a ja Cię kocham, a ja Ciebie chcę. I takiej miłości potrzebują nasze dzieci od nas. Kocham Cię, bo jesteś. Nie po coś, nie musisz zasługiwać. Choćbyś narobiła najgorszych głupot, to i tak Ciebie kocham. My naprawdę potrzebujemy być tak kochani. W zasadzie 100% osób, które trafia do mnie do gabinetu, to są osoby, które nie dostały afirmacji. Nie dostały afirmacji. To znaczy ktoś od nich chciał, żeby były grzeczne, nie przeszkadzały, dobrze się uczyły. Tak? Więc jedna grupa była taka, że po prostu kompletnie się wycofywali, bo nikt się nie interesował ich emocjami, tym, co one przeżywają, tym, co się z nimi dzieje. Tam nie było miejsca na błąd. Rodzice po prostu, ma być tak i tak. A druga grupa była taka, która mimo wszystko próbując dostać uwagę, zachowywała się fatalnie. Czyli czarna owca w rodzinie. Bo inaczej nie da się przeżyć. Inaczej nie da się, po prostu się umiera. Dziecko nie poradzi sobie bez miłości. Więc tworzą się mechanizmy obronne, które pomagają przeżyć. Jeżeli nie będziemy kochać afirmacyjnie naszych dzieci, to robimy im największą krzywdę. Ponieważ odbieramy im możliwość dojrzewania i życia. One mogą żyć fizycznie tak, intelektualnie tak, mogą być profesorami, habilitację, wszystko, ale emocjonalnie pozostaną małymi dziećmi, które potrzebują miłości i uwagi. Co to jest afirmacja? Czuły dotyk, czuły gest, czułe spojrzenie, czułe słowo. Widzę Cię, jesteś. To jest bardzo ważne. Nie chodzi o ilość tego czasu nawet, bo tempo życia jest bardzo duże, ale chodzi o jakość tego czasu. Że kiedy dziecko przychodzi, chce coś powiedzieć, a ja gotuję zupę, to mówię, poczekaj, poczekaj, bo to jest zbyt ważne to, co mówisz. Skończę zupę, tak? Czy coś tam, nie wiem, coś tutaj skończę czytać, bo ty jesteś ważny. Ty jesteś ważny. Ta chwila z nim, że ktoś mnie widzi, ktoś mnie słucha, to, co mówię, jest ważne. To jest bardzo ważne, niezależnie od wieku waszych dzieci. Mój syn ma 22 lata, ma własną żonę, ale jak przyjeżdża, to jest jak mały chłopiec. Trzeba go przytulić, trzeba go coś tam. Tak, potrzebujemy czułego gestu, czułego spojrzenia, czułego słowa. Czy mówimy sobie, że się kochamy? Czy mówimy naszym dzieciom, że je kochamy? Dzięki Bogu czasy się bardzo zmieniły, bo w moim domu było tak, że ja naprawdę czułam się kochana, ale mi rodzice tego nie mówili, bo się takich rzeczy nie mówiło. Po prostu, tak było. A teraz jest zupełnie inaczej i warto za tym iść. warto sobie w małżeństwie o tym mówić. Kocham Cię, jak to dobrze z Tobą być. Jak to dobrze, że ja Ciebie mam. Mówisz to swoim dzieciom. Kocham Cię, tęsknię. Nasze dzieci szybko wyleciały z domu. Syn do Katowic, a mieszkamy pod Szczecinem. I czasami do niego właśnie dzwoniłam i on mówi, dziękuję mamo, że do mnie zadzwoniłaś. Jakiś drobiazg, tak? Potrzebujemy tego, niezależnie od wieku. Pomyślmy sobie, czy tak kochamy nasze dzieci, czy tak kochamy małżonka, czy tak okazujemy sobie miłość. No właśnie, no ale idziemy dalej. Czyli teraz mogę spokojnie mówić o drugim skrzydle, kiedy wiemy, że jakby muszą być dwa, znaczy muszą. Ważne, żeby były dwa. Afirmacja i wymagania. No właśnie, bo czasami jest przegięcie w drugą stronę, że ktoś tak bardzo kogoś kocha, że chce zupełnie, muszę powiedzieć, usunąć wszystkie przeszkody spod nóg, prawda? Żeby wszystko było idealnie, żeby ja miałam trudne życie, to żeby moje dziecko miało lepiej. Wydaje nam się, że chcąc dobrze, w związku z czym nie wymagamy, ale miłość, to co mówiliśmy, żeby prowadziła do rozwoju, to koniecznym jest, żeby stawiała wymagania. Ponieważ miłość bezwarunkowa to nie znaczy miłość, która nie ma wymagań. Czyli to nie jest tak, że na każdych warunkach, tak? Nie wiem, że współmałżonek może mnie zdradzać, może mnie poniżać, tak? A ja jestem dobrą katolicką żoną i ja na wszystko będę się godzić. Nie będę się na wszystko godzić. Że moje dziecko, no nie uczy się, wagaruje, no ale on taki biedny, on jeszcze taki malutki, prawda? To ja mu to usprawiedliwię, prawda? Bo tak go kocham. Nie. Robimy krzywdę, ponieważ zgadzamy się na to, że ktoś się nie rozwija. Ja przyzwalam na jakieś zło. Ja też się nie rozwijam. O tym będziemy sobie jeszcze troszkę mówić. To jest bardzo ważne. Ja bardzo często to mówiłam naszym dzieciom, nawet jak były małe, że ja nie dlatego mówię ci nie, że cię nie kocham, ale właśnie dlatego, że ciebie kocham, mówię ci nie. Bo mi za bardzo na tobie zależy. Mi nie jest wszystko jedno, co ty oglądasz, jak się uczysz, czy bierzesz narkotyki, czy palisz marihuanę, czy nie palisz. Mi to nie jest wszystko jedno. Ty jesteś kimś zbyt pięknym, zbyt wartościowym, zbyt cennym, żebym ja się na coś takiego mogła godzić. Ja się na to nie będę godzić, bo ja cię kocham. Dlatego mówię ci nie. Pamiętam nawet małe dzieci, chciały jakoś tam bajkę oglądać. Teraz są pewnie inne bajki, ale pamiętam takie bajki. Mogę, to jest niesamowite. Po prostu rysunkowa bajka, ale o treści jakiegoś horroru, kryminału, z przekleństwami. No po prostu to jest bajka, tak? I moje dziecko oczywiście co chciało oglądać? Właśnie tą bajkę, tak? Mamo, ale to przecież są tylko kolorowe obrazki na ekranie. Cytat tak z mojego dziecka. Mamo, to są tylko kolorowe obrazki. To nic takiego. To, że tam się mordują, tak? Nie, to w ogóle nie ma żadnego wpływu. Wszyscy koledzy oglądają. Wszyscy w to grają, tak? Jakbyś mnie kochała, to byś pozwoliła, tak? I pamiętam, jak mówiłam, nie, ja nie zgadzam się na tą bajkę. Nie będziesz grać tą grę. Ja ciebie za bardzo kocham. Nie dlatego, że cię nie kocham. Może tamci rodzice kochają inaczej, ale ja kocham cię właśnie tak i dlatego będę ci mówić nie. No właśnie, ale stawianie granic nie jest takie proste. Dlaczego? To trochę pytanie do państwa. No, możemy sobie sami odpowiedzieć, po co stawia się granice ogólnie nie tylko dzieciom. To zaraz sobie będziemy jeszcze mówić. Ważniejsze są te dwa kolejne pytania. Jak ludzie reagują, gdy napotykają na postawione granice? Jak państwo myślą? Bunt. Co jeszcze? Opór. Co jeszcze? Złość. Pięknie. Co jeszcze? Niechęć. Próbują przekroczyć. Nie słyszę. No właśnie. No zaczynają kłamać, kombinować, prawda? Ale przede wszystkim, no właśnie, czy zobaczmy. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne dla nas jako rodziców, którzy chcemy stawiać granice i wymagania, że reakcja na granice i wymagania wcale nie jest taka super, tak? Że to, co przeżywają osoby, którym się stawia granice i wymagania, to jest właśnie złość, ból, niezadowolenie, różne rzeczy, frustracja, jakieś tam, prawda, próbują na różne sposoby, a może tak, każdy ma swoją rolę, tak? Dziecko ma rolę, żeby przekraczać granice, to jest rola dziecka, a rodzic, żeby trzymać, tak? Ale emocje przy tym nie są przyjemne. Są bardzo nieprzyjemne emocje. To jest bardzo ważne, że tak powiem, dla dalszej części naszego spotkania. Jakie uczucia rodzą się w człowieku, który napotyka na granice, której nie może przekroczyć? Właśnie, to jest to. To wcale nie są fajne uczucia. Więc teraz to, co czują nasze dzieci, jest też ważne, żeby wiedzieć, że ta reakcja jest jaka? Naturalna. Naturalna. To nie jest nic nie tak, że nasze dzieci się złoszczą na postawione granice, że im to się nie podoba, że manifestują swoje niezadowolenie, że próbują je przekraczać. Uwaga, mamy normalne dzieci. Wszystko jest okej. Ale z nami jest wszystko dobrze. Ale i z nami jest wszystko dobrze. Też nie jesteśmy złymi rodzicami, jeżeli nasze dziecko przeżywa, prawda, złość czy jakieś nieprzyjemne emocje. To jest ważna informacja dla nas. Dlaczego stawiamy granice? No właśnie, to było jakby odpowiedź na to pierwsze pytanie. Dla bezpieczeństwa dziecka, dla poczucia bezpieczeństwa dziecka, aby dziecko dojrzewało, potrafiło żyć w społeczeństwie. I ostatni punkt, chociaż ostatni, ale nie najmniej ważny, dla naszej wygody. To jest też ważne, żeby jak ktoś ma jedno dziecko, to jest mu ciężko w to uwierzyć. Natomiast im ma się więcej dzieci, okazuje się, że naprawdę, po prostu, bo nie da się za większą ilość dzieci wszystkiego zrobić. Za jedno dziecko da się wszystko zrobić, tak? Ale jak mamy ich dwoje, troje, czworo, pięcioro czy więcej, no to już kurczę, nie da rady. Choćby mama z tatą się starali bardzo, tak? Jeszcze babcia, dziadek może też pewno pomagali. Okazuje się, że no jednak nie, musi samo pościelić łóżko, musi pomóc posprzątać dom, musi coś tam zrobić, musi mieć obowiązki, podział obowiązków, podział zadań do posprzątania, tak? Ktoś rozwiesza pranie, ktoś robi coś tam innego. Okazuje się, że to jest bardzo wygodne, że ja siedzę, swoją działkę zrobiłam, tak? A resztę robią dzieci. Każdy ma swoje obowiązki, to też jest ważne. To też jest ważne, żebyśmy też o sobie nie zapomnieli. Bo czasami ktoś myśli, że dobry rodzic to jest taki, który właśnie wszystko robi za dziecko, więc nie. Bezpieczeństwo dziecka, to jest oczywiste. Stawiamy granice wymagania od maleńkiego, od pierwszego raczkowania, tak? Jak dziecko co robi pierwsze? Nie wiem, co robiły wasze dzieci, czy robią. Gryzie kabel, super. Kto da więcej? Ja mam w zanadrzu coś mocniejszego. Co jeszcze robią? Kontakty? Nie pchały do kontaktów? Nie szły do tak, no kontakty, no oczywiście. A jak już umie stać, to dokąd? Czym chce kręcić? Kuchenka, gazem, tak. Super. Ziemię wyjada, tak. Nasze dziecko to jest, nie, dziecko moich sąsiadów, to jest niesamowite. Wyżerało pety z ziemi. Po prostu, Jezus Maria. Po prostu... Ale nasz synek pierwszy był jeszcze lepszy, ponieważ jak tylko nauczył się raczkować, ja nie wiem, co to było, ale pełzł do łazienki, do tej szczotki klozetowej. To jest po prostu horror. No i różne takie rzeczy. W związku z czym... Hardcore, moja historia najgorsza. No w każdym razie my dlatego mówimy nie wolno, tak? Dlatego. To jest podstawowa rzecz. Że my jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych dzieci. Od maleńkiego, ale i dalej też, prawda? Że ja muszę wiedzieć, gdzie ty jesteś, z kim jesteś i o której wrócisz. Tak? To jest bardzo ważne. Że jak dziecko wychodzi, wychodzę. Ja mówię, nie, stop. No mamo, coś tam. Ja mówię, nie, muszę wiedzieć, gdzie, z kim i kiedy. Inaczej nie wyjdziesz. Bo gdyby coś się wydarzyło, tak? I ja bym zadzwoniła na policję. Moje dziecko zaginęło, tak? Nie wróciło do domu. No to jakie byłyby pierwsze pytania policjanta? Gdzie poszło? Z kim poszło? O której miało być, tak? No nie wiem. No to pani jest nieodpowiedzialnym rodzicem, tak? To ja mogę być pociągnięta do odpowiedzialności karnej, że ja nie wypełniam swoich obowiązków rodzicielskich. Myślę, że też nie ma się co jakoś właśnie bać i trzeba to naszym dzieciom też jasno mówić, prawda? Że ja mam obowiązek wiedzieć, mam obowiązek. Nawet prawo nam takie obowiązki narzuca. Ale mam takich rodziców, którzy sami nie są niedojrzali, to mówią, no tak, no może obowiązek tak, ale czy ja mam prawo? Czy ja mam prawo wymagać od swojego dziecka, tak? Czy mam prawo? Tak, mamy też nie tylko obowiązek, ale mamy prawo. No właśnie, jako rodzice. Więc dla bezpieczeństwa dziecka to jakby jest oczywiste i nie kończy się tylko na małych dzieciach. Dla poczucia bezpieczeństwa dziecka, i to jest też bardzo ważne, że ta psychologia mówi o tym od dawna, rozwojowa, że dzieci, które mają bardzo jasne granice, których rodzice są konsekwentni, których świat jest uporządkowany, są pewne rytmy, rytuały, wiadomo, co wolno, czego nie wolno. To są dzieci, które się dobrze rozwijają. Teraz może jest inaczej, ale bo trochę w ogóle się świat zmienia. Natomiast jak były prowadzone badania na nastolatkach takich dysfunkcyjnych, takich dzieciach, młodzieży, która była właśnie, nie wiem, narkotyki, jakaś prostytucja i tak dalej, to okazywało się, że to były dzieci głównie z dwóch typów rodzin. Czyli gdzie nie było wymagań w ogóle, tak? Albo gdzie były zbyt rygorystyczne. Zbyt rygorystyczne. Także skrajności w ogóle nie są dobre. Czyli tak po środku. Ale to poczucie bezpieczeństwa dziecka jest bardzo potrzebne do rozwoju, do prawidłowego rozwoju. I jak to jest z tymi granicami? No właśnie. Proszę. Nie. Ja myślę, że to będziemy sobie o tym jeszcze troszeczkę mówić, ale naprawdę mogą być zbyt rygorystyczne, że czasami się mówi, że w domu jest jak w wojsku, że jest, przepraszam za wyrażenie, za mordyzm, przepraszam, to jest brzydkie słowo, ale jest trochę tak, że nie wiem, pamiętam takie dzieci, które gdzieś tam do nas przyszły i tak się przywitały. Tak? Po prostu aż boli, tak? To są zbyt rygorystyczne wymagania, bo dzieci mają prawo być dziećmi, mają prawo się bawić, mają prawo na głupoty, tak? Trzeba dostosować wymagania do wieku dziecka, nie zapominając o naturalnych, rozwojowych potrzebach dziecka. Czyli na przykład dziecko, które zaczyna chodzić, a jak ma 3 latka czy 4, zaczyna biegać, więc niepozwalanie takiemu dziecku biegać, prawda, to jest zbyt rygorystyczne, bo to jest niezgodne z jego naturalnymi, rozwojowymi potrzebami. Tak? Dzieci mają potrzebę, nie wiem, kontaktów z rówieśnikami, mają potrzebę, nie wiem, biegania, ruchu, jakby poznawania pewnych rzeczy, tak? I teraz jeżeli też dostosowywania z wiekiem, poszerzania granic, będziemy o tym mówić, że co innego wolno 7-latkowi, ale na przykład 10, 12, 13, 14-latkowi też powinno być powinien móc więcej. Powinien móc więcej. Przechodzi. Natomiast to jest udręka rodziców w kościele, jak taki, słuchajcie, taki 3-latek nagrywa taką przestrzeń, jeszcze echo, tak? To masakra, no. Czasami lepiej może nawet nie brać do kościoła. Albo się umówić, że ktoś biega z dzieckiem naokoło kościoła, a ktoś się modli, prawda, jeden z rodziców. Ale tak, mogą być zbyt rygorystyczne. Ja nie wiem, czy państwo mają takie, nie wiem, może ktoś by coś tutaj panu jeszcze odpowiedział, co znaczy zbyt rygorystyczne. Co tyle, co 300 głów, to nie jedna. Proszę. Jest jakaś taka pewna atmosfera, prawda? Tego nie wolno, tamtego nie wolno, trochę po prostu nie ma jakby takiej przestrzeni, jakiejś właśnie troszkę luzu, trochę zabawy, trochę śmiechu, prawda? Że to tak boimy się bardzo, bojąc się, lęk też tam jest bardzo ważny. Jeżeli jest zbyt duży lęk u rodzica, to też powoduje takie zbyt rygorystyczne. Okej, okay, czyli tak, dziecko próbuje przekroczyć granice, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, naszą rolą jest granice stawiać, a rolą dziecka jest je przekraczać. Więc jeżeli dziecko je próbuje przekraczać, to jest wszystko okej. Okay. I teraz tak, rodzic ulega. Tak? Dziecko jest zadowolone. Rodzic ulega. Słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, bo tak jak tutaj jesteśmy, to każdy mógłby pewnie swoją historię powiedzieć, co dziecko robi, tak? Jakiego haka ma na mnie, że ja jednak ulegam. To jest niesamowite. Dzieci są bardzo inteligentne. jedne całują po rączkach, mamusiu, tak? Klękają, naprawdę, klękają. Tylko raz, jeszcze chwilkę, jeszcze coś tam, prawda? Inne rzucają się na ziemię, tak? Wrzeszczą na środku sklepu, tak? Drą się tak, żeby była widownia, tak? Co jeszcze potrafią robić? Właśnie, wiedzą, co powiedzieć. Nie kochasz mnie. I nie kochasz mnie, jakbyś mnie kochała. Wiedziałam, tak? Ale to jest, słuchajcie, niesamowite, tak? Bo wiedzą dokładnie, co komu powiedzieć. Inaczej do mamy, inaczej do taty, inaczej z babcią, inaczej z ciocią, tak? Niesamowite. Po prostu małe dzieci, jaka inteligencja. Mają swoje sposoby, żebyśmy jednak ulegli. Albo właśnie mówią, wszyscy mogą, tylko ja nie mogę. Tak? Kiedyś mój syn mówi, nikt nie idzie na rekolekcję, tylko ja muszę. Okazało się, że cała klasa szła, tylko on jeden nie chciał, a mąż o mało nie uległ. Ja mówię, nie, koniec, jeszcze jest za mały na to, żeby nie iść na rekolekcję w szkole, miał 12 lat. W każdym razie wiedzą, co powiedzieć, tak? Wiedzą, co powiedzieć, jak się zachować, co zrobić. I teraz, co jest ważne, że jeżeli jednak ulegniemy, no może troszkę, może raz, może coś tam, to dziecko jest zadowolone, naprawdę, super, prawda? Jest po mojemu, jest tak, jak chciałem. Ale ogólnie poczucie, można powiedzieć, bezpieczeństwa spada. Dlaczego? Dlaczego spada? Dlatego, że dziecko potrzebuje dorosłego. Dziecko potrzebuje rodzica. Mamy swoje role. Każdy ma swoją dobrą rolę. Pamiętam swoje pamiętniki. Jak byłam nastolatką, pisałam pamiętniki. Pamiętam gdzieś tam, kiedyś miałam chyba 17 lat. Napisałam tak, że jak będę miała dzieci, to będę dla nich najlepszą przyjaciółką. Bzdura. Moje dzieci mają mieć przyjaciółki i przyjaciół w swoim wieku. Mają mieć towarzyszy, koleżanki, przyjaciół w swoim wieku. A ja mam być rodzicem. A ja mam być dorosłym. Ponieważ moje dziecko, ja nie mam być przyjaciółką dla mojego dziecka. Moje dziecko potrzebuje ojca i matki. Potrzebuje dorosłego. Dziecko nie wie, co jest dla niego dobre. Jak zapytać dziecko, czy wolisz zjeść pączka czy zupę, no to co dziecko powie, tak? Pączka. Czy wolisz robić lekcję, czy pójść pobawić się na podwórku? To woli pobawić się na podwórku, a nie robić lekcję, tak? Czy wolisz pooglądać świn, czy posprzątać pokój? A co państwo wolą? Bo ja wolę pooglądać film. Naturalne, prawda? I teraz nie możemy, znaczy tak, tutaj jest tak, że tutaj my przerzucamy odpowiedzialność na dziecko. To dziecko zdecydowało. Ale uwaga, to jest przerzucenie odpowiedzialności na dziecko. To jest obarczenie dziecka nie jego ciężarem. To jest oczekiwanie, że dziecko będzie dojrzalsze niż ja. No zaraz. Ono ma prawo być dzieckiem. Ono ma prawo nie wiedzieć, co jest dla niego dobre. To jest, słuchajcie, to jest coś takiego, że my zrzucamy nasz ciężar na dziecko. Nam jest ciężko podjąć decyzję jako dorośli ludzie. A obarczamy dziecko czymś takim? To jest nie jego rola. To jest nie jego ciężar. To jest mój ciężar. To ja mam być dorosła, to ja mam być odpowiedzialna. A my z miłości obarczamy dzieci nie ich ciężarem. No on tak zdecydował. Popracowałam jeszcze w szkole jako pedagog w klasach w podstawówce. Był taki chłopiec, który ogromne problemy wychowawcze sprawiał. I była taka w drugiej klasie podstawówki, no, czyli 8 lat. I była taka propozycja, żeby go przenieść do klasy integracyjnej, gdzie jest drugi nauczyciel, gdzie będzie można jakoś się nim lepiej zająć, tak dalej. No więc rozmowa z mamą była bardzo, bardzo trudna, ale jakoś próbowałyśmy ją z koleżanką przekonać, że to będzie dla niego dobre, lepsze i tak dalej. No ona ciągle, on akurat miał na imię Jaś, ten przysłowiowy Jaś, no ale co Jaś na to, Jaś nie chce, tak? Więc tłumaczyłyśmy jej, co to będzie dla Jasia lepiej, prawda, że to będzie lepiej. No to dobrze, udało się ją przekonać, że może to i dla Jasia będzie lepiej, Ale ona mówi, no dobrze, no to ja się zgadzam, to niech pani mu to powie. To niech pani mu to powie, że go przenosimy do innej klasy, tak? Ta kobieta bała się podjąć odpowiedzialność, że przerzucała odpowiedzialność na to dziecko. Tak? Inne przypadki też, że dziecko miało zdecydować o przeniesieniu się właśnie do innej szkoły. Dziecko, nie wiem, 10 lat. I rodzice mówią, no ty zdecyduj, ty zdecyduj. Słuchajcie, to są ciężkie decyzje. Tak? Inny przypadek, rodzinka taka, która właśnie tak no, bardzo kocha swoje dzieci i tak właśnie partnersko się traktują. Ja nie mówię, żeby traktować dziecka podmiotowo, to jest bardzo ważne. Podmiotowo to jest co innego niż partnersko. Ale właśnie też dziewczynka 12-letnia, tam mama uczyła ją jeździć samochodem, bo chciała się uczyć jeździć samochodem. Dziewczynka, tak? No więc jeździły samochodem i i okazało się, że przy zakręcie ta dziewczynka nie wyrobiła, bo ona siedziała sama za kierownicą, tak, ta 12-latka. A mama obok, przecież bo ona chciała, tak? Ta dziewczynka nie wyrobiła na zakręcie i walnęła w ogrodzenie po prostu tym samochodem, tak? I mama mówi, no, ma nauczkę. Chciała, to ma. To są przykłady z życia wzięte, ale są takie troszkę przegięte oczywiście, tak, ale są prawdziwe. Tam, gdzie rodzic przerzuca odpowiedzialność na dziecko, to jest zbyt duży ciężar, naprawdę. To jest nasz ciężar, nasz obowiązek. I jeżeli jest właśnie tak, że my ulegamy, to dziecko emocjonalnie jest fajnie, bo jest tak jak chciało, prowadzę samochód, tak, ale bilans emocjonalny jest taki, że dziecko ma poczucie zagrożenia. Nie wiadomo, kto jest dorosłym. Życie jest ciężkie i przerzucamy na dziecko nie jego odpowiedzialność. To nie jest jego ciężar. Ono ma prawo być dzieckiem. A, to bardzo dobre pytanie. Od kiedy zacząć dawać dzieciom decyzje i w czym? Myślę, że dosyć wcześnie. Na przykład, jeżeli chodzi o jedzenie, to my wystawiamy rzeczy, które dziecko może zjeść. Ale on to może zdecydować, co z tego zje. My decydujemy, co jest na stole, tak? Bo jeżeli postawimy czekoladę, no to ono może zjeść chleb z czekoladą, ale jak nie chcemy, żeby zjadł chleb z czekoladą, to jej nie wystawiamy. Ale ono ma prawo zdecydować, czy zje to, czy zje coś innego. Na przykład. Może dawać wybór, nie wiem, też nie, że całkiem, tak, ale że na przykład, nie wiem, możesz ubrać tą albo tą rzecz, tak, na przykład, nie wiem, bo jest na dworze zimno, a dziecko chce iść w sukience, więc tego nie możesz zrobić, ale możesz pójść albo w tym, tak, czyli dawać wybór. Potem już coraz bardziej, na przykład jeżeli chodzi o wybór gimnazjum, liceum, jak najbardziej, to są już przestrzenie, gdzie dziecko powinno mieć bardzo ważny swój głos, prawda, możemy towarzyszyć. Liceum, wybór studiów, to są takie momenty, że dziecko samo decyduje. My mu towarzyszymy, możemy je wspierać, możemy mówić, słuchaj, ale zobacz to, zobacz takie konsekwencje. Być obok, towarzyszyć, nie zostawiać też go całkiem, tak? Ale już przenosić tą odpowiedzialność z wiekiem zdecydowanie na dziecko. W zasadzie każda rzecz troszkę inaczej. Pytanie jest bardzo dobre. Myślę, że każdy przypadek jest inny, ale jakby taka ogólna tendencja. I co dalej? No właśnie, dziecko próbuje przekroczyć granicę, rodzic nie ulega. Dziecko jest jakie? Niezadowolone. To, co mówiliśmy, że jeżeli ktoś stawia granicę, to emocje, jakie są, powinny być niemiłe. Może powiedzieć, że jak są miłe, to by było dziwne. Wyobraźcie sobie, że mówicie dziecku, nie, najpierw zupa, potem pączek, a dziecko mówi tak, mama, jaka ty mądra jesteś. Dziękuję ci, jaka ty mądra jesteś, ja właśnie tak tego właśnie oczekiwałem, tak? No nie, tak powinno być. Niestety nie spotkałam takiego przypadku. Jeżeli mamy normalne dziecko, to ono nie powie, jaka ty mamusiu mądra jesteś. Znaczy, ono za ileś lat wie, to jest niesamowite, że w tym momencie jest niezadowolone, ale widziałam wielokrotnie po naszych dzieciach, tak, gdzie staraliśmy się trzymać konsekwentnie, to gdzieś tam na przykład widziały taką akcję, jakieś dziecko tam z mamą, z tatą się dziwnie zachowywało, ta mama sobie nie dawała rady, ulegała. Mówi, mamo, zobacz, ta pani w ogóle nie wychowuje swojego dziecka. Ona powinna zrobić to i to. Tak? Dokładnie dzieci mi mówiły, co ta mama powinna zrobić. One wiedziały, że te wymagania to jest coś dobrego, tak? Dziecko koniec końców, no właśnie, ale zobaczmy, że koniec końców dziecko wie, że to jest dla niego dobre. Znaczy wie, na poziomie emocji nie, tak? Ale w konsekwencji jest naprawdę przekonane, że to jest dla jego dobra, że ten rodzic mnie kocha. Miałam taki przypadek takiej dziewczynki, właśnie, która trafiła do mnie, bo rodzice mieli z nią problemy i ona, taka dwunastolatka, ona właśnie była taka wściekła, zbuntowana i mówi, że ona tam tego nie może, musi lekcje, musi coś tam, a jej koleżanka to nic nie musi robić i ma tak fajnie, może sobie malować paznokcie, może sobie wracać, kiedy chce. No i tak porozmawiałyśmy, mówię, no ale poczekaj. Mówię, no, jak to jest, tamta koleżanka ma tyle lat, ile ty? Tak, no 12 lat. No i jak to jest? No okazało się, że u tej koleżanki w domu jest tylko mama, bo się mama rozwiodła z tatą. Mama ma innego pana i mama głównie zajmuje się kim? Tamtym panem nowym, a nią się nie zajmuje. W związku z czym ona może sobie malować paznokcie, może nie chodzić na lekcje, może sobie wychodzić, wracać kiedy chce, tak? I jak tak porozmawiałyśmy z tą moją dwunastolatką, tak? To czy sytuacja, w której jej rodzice pilnują, żeby była na lekcjach, tak? Nie zgadzają się na coś tam, nie jest im obojętnie, kiedy wraca, gdzie jest, tak? No to kto bardziej kocha swoje dziecko? No mówi, no chyba jednak moi rodzice mnie bardziej kochają. Gdzieś na głębszym poziomie naprawdę dziecko ma poczucie bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne, dlatego że dziecko do rozwoju potrzebuje jasnych informacji, jasnych ram. Jest ważne, żeby zasady były jasne, jasno ustalone, żebyśmy byli konsekwentni, żeby dziecko wiedziało, że za takie zachowanie jest to, tak, a za inne nie, tak, a nie, że raz za takie zachowanie jest super, a raz jest po łbie, tak. To nie wiadomo, gdzie jest góra, gdzie jest dół. To jest bardzo ważne. Zresztą to też jest coś takiego, że no, ale to wymaga od nas dojrzałości, żeby co? Przeżyć niezadowolenie dziecka. Żeby przeżyć to, że ono czuje, mówi mi, ty mnie nie kochasz. Gdybyś mnie kochała, to byś się zgodziła. Inni rodzice się zgadzają, są lepszymi rodzicami niż ty, tak? To wymaga naszej dojrzałości, naszej suwerenności, naszego bycia w sobie. O tym napisałaśmy właśnie tą książkę Rozwój, lokowanie produktu. A to jest naprawdę dobra książka. Ja sama ją czytam, mówię, jakie myśmy mądre rzeczy napisali, jak to się stało. Ona jakoś została podarowana przez Boga, naprawdę. Ja nie mam poczucia, że to jest moja książka. Ale coś takiego, żeby właśnie być w sobie, żeby mieć odwagę stawiać te granice i wymagania, żeby przeżyć, że drugi człowiek jest mną rozczarowany, że moje dziecko jest mną rozczarowane. Tak? Żeby przeżyć trudne emocje drugiej strony. Tu mamy dziecko, ale pomyślcie sobie o stawianiu granic swojemu współmałżonkowi, o stawianiu granic swojej mamusi, swojemu tatusiowi, teściowej, teściowi. Ich niezadowolenie, ich reakcja. To jest inny temat, bardzo ciekawy. Czy mamy odwagę stawiać granice, powiedzieć nie? Czy nie ulegamy z lęku, z tego, żeby ktoś mnie kochał? Czy mam odwagę przeżyć niezadowolenie? To nie jest takie proste, bo te emocje są i będą na pewno. I teraz nasza dojrzałość, właśnie odpowiedzialność, można powiedzieć, wymaga tego, żebyśmy my przeżyli to niezadowolenie, żebyśmy my dali radę utrzymać granicę. Żeby ją utrzymać, trzeba być przekonanym. Trzeba być przekonanym co do tego, że to jest sensowne. Dlatego o tym sobie mówimy, że te emocje są naturalne, że dobre jest, jak dziecko jest niezadowolone, tak? Że to nic takiego, że mamy prawo, obowiązek, że to jest dobre dla naszego dziecka, że to pomaga mu się rozwijać. No właśnie, okej. To, o czym mówiłam, jeżeli nie ma tych jasnych granic, jasnych wymagań, jeżeli rodzice przerzucają odpowiedzialność, decyzyjność za bardzo na dziecko, to jest taki kłopot rzeczywiście, że dużo tych dzieci ma lęki. Ta rodzinka, o której mówiłam, że tam ta dziewczynka jeździła samochodem, to jest rodzinka, gdzie jest troje dzieci. Cała trójka ma lęki. To są naprawdę bardzo dobrzy ludzie, ci rodzice. Bardzo kochają swoje dzieci. Ja naprawdę nie mówię tego z sarkazmem, ale nie kochają ich mądrze. Tam jest pomieszanie ról. Nie wiadomo, kto jest dorosłym, kto jest dzieckiem. nie wiadomo, kto rządzi, że tak powiem, tak? Każdy ma swoją dobrą rolę. Jeszcze nasze dzieci zdążą być dorosłe, zdążą mieć odpowiedzialność. Naprawdę. A to jest nasza rola. Ona nie jest też prosta. Ona też nie jest prosta. Teraz jeżeli my jej nie podejmujemy, to generujemy pewne problemy dla naszych dzieci, ponieważ ciężar jest dla nich zbyt duży. Zbyt duży. One nie dają sobie rady z rzeczywistością. Jest im bardzo potem ciężko czasami puścić tą władzę, jeżeli dzieci mają władzę. Jest im ciężko zrezygnować z tej władzy. Tak? Też miałam kiedyś taką rodzinkę, przyszła mama z córką z problemami właśnie i tam też tak właśnie, że traktowanie partnersko. Głos wszystkich jest równoważny. Nie to chodzi, żeby nie słuchać dzieci, żeby nie traktować dziecka podmiotowo, tak? To jest, mówiliśmy o tym, tak? Ale jednak każdy ma swoje miejsce. Dorosłe dziecko, tak? Ale w tamtej rodzice właśnie było tak, że tak nie wiadomo było, kto w zasadzie kim jest. Kto jest dorosły, kto jest dzieckiem. No i tak mówię, o, mam pomysł. Niech ta dziewczynka narysuje rodzinę i pokaże mi, gdzie kto rządzi, tak? Gdzie kto stoi. Ja jestem po terapii systemowej, zresztą w Poznaniu się szkoliłam, więc trochę tak systemowo mówię, podejdę systemowo. I ona wszystkich ustawiała mi w rządku. Mama, tata, tak, wszyscy w jednym rządku. I mówię, o, tak nie widać, kto tutaj jest mamą, kto jest tatą. Kto tak w domu ma taki najważniejszy głos? No mówi, no wszyscy, w zasadzie to wszyscy. I ta rodzinka miała psa. Ja mówię, o, podejdę jeszcze sprytniej od innej strony, spytam, kogo słucha pies. Tak, bo pies wybiera sobie osobnika alfę, tak? I można sprawdzić, kto jest alfa w domu, po tym, kogo słucha pies. Mówię, o, a powiedz mi, a kogo słucha wasz pies? On mówi, a w zasadzie to wszystkich i nikogo. Słuchajcie, nawet pies zgłupiał, tak? A co dopiero dziecko? Co dopiero dziecko? Jak ono się ma w tym znaleźć, tak? To jest ważne. Każdy ma swoje dobre miejsce. Dobre, dobre miejsce. Właściwe miejsce. To nie jest coś nie tak. Więc jeżeli kochamy nasze dzieci, chcemy dla nich dobrze, to też jest ważne, żeby... No właśnie, ale tutaj troszkę w kontekście tych pytań, prawda, że opór i niezadowolenie dziecka pojawia się zawsze, gdy granica jest stawiana, jest ważna, ale... Może być tak, że jest zbyt ciasno, że lata lecą, a my ciągle na coś się nie zgadzamy, tak? Ciągle pilnujemy, tak? Ciągle musimy być przy, tak? Ciągle musimy sprawdzać lekcje, ciągle musimy sprawdzać, czy jest nauczone do sprawdzianu. Nie wypuszczamy samego na zakupy, tak? Ciągle kontrola, bo się boimy, nie poszerzamy granicy. I może być tak, że to utrudnia rozwój dziecku. Te skrajności nie są dobre. Dobrze, żeby było pośrodku. Czyli może być tak, że jest za ciasno. Jak będzie za ciasno, to będzie to, co było z murem berlińskim, tak? Że będą próbowały przekroczyć tą granicę. Że będą próbowały, nie wiem, kompletnie się od nas odciąć. To też jest ważne, żeby te granice poszerzać. I tak jak mamy, nie wiem, jak macie więcej dzieci, to widać, że przy tym pierwszym to ciągle tam, prawda, pilnowaliśmy, a ten młodszy już dużo wcześniej pewne rzeczy może. Macie tak? No jest tak. I ten starszy mówi, a ja w jego wieku to jeszcze nie mogłem czegoś tam. Kurczę, ma rację. Ale widzimy, że no rzeczywiście troszkę być może było za ostro, a może było dobrze, ale no w każdym razie to też jest ważne, żeby poszerzać rzeczywiście te granice. To jest bardzo piękne. Jak młodszy mówi, a ten starszy już może, to właśnie należy to podkreślać. Tak, bo on jest starszy i on już może, ogląda z nami film, a ty idziesz spać. Bardzo dobry przykład, super. I nie bójmy się temu młodszemu kazać iść spać. A ty idziesz spać, a my oglądamy z tym starszym film. A ty idziesz spać. Słucham? Ale przynajmniej rodzice próbowali. Ale jest coś takiego, że robimy też czasami w drugą stronę błąd, że pozwalamy zbyt wcześnie, że to dla tego starszego jest ważne, że ono ma, że ono już może, tak? Że ono ma właśnie swoje miejsce. To jest też właśnie nie bać się tego, że sprawiedliwie nie znaczy porówno. sprawiedliwie nie znaczy to samo. Absolutnie, absolutnie. Nie bać się tego. Nie bać się tego powiedzieć tak, a jej to kupiłaś coś tam. Tak, bo potrzebowała, a ty nie potrzebujesz. Potrzebujesz? Nie potrzebujesz. Będziesz czegoś potrzebować, też ci kupię. Tak? Sprawiedliwie to nie jest porówno. Nie bać się tego. Dlatego, że jak mamy więcej dzieci, to jest bardzo ważne. Nie wiem, mam przyjaciela, który jest bliźniakiem, znaczy z rodziny bliźniaków, tak? I tam mama ich miała dwóch, tak? Więc tam wszystko było, słuchajcie, no co do milimetra porówno, tak? Jeszcze w takich czasach, wiecie, tam czekolada na kartki i w ogóle wszystko było idealnie, idealnie. Wszystko, ten to ten, porówno, porówno. Ale on ma czworo dzieci, tak? W wieku takim, wiecie, no dużym, tak? I teraz wszyscy, on ma takie doświadczenie, że wszystko musi być razem. Wszyscy razem na jeden film, wszyscy razem wszystko, te same zajęcia. To nie jest dobrze, tak? Bo z tym starszym już by można było coś innego, z tym młodszym koniecznie trzeba coś innego, tak? Ten bardziej lubi sport, ten bardziej lubi coś innego. Nie, właśnie nie porówno. To też jest ważne. To nie jest temat naszego wykładu. Odsyłam do książki, gdzie też na ten temat piszemy. Rodzice w akcji właśnie tam to jest. Co jest ważne? Czyli jeżeli nie będziemy prawidłowo stawiać granic, wymagań naszym dzieciom, dziecko nie będzie się rozwijać właściwie, może mieć poważne trudności emocjonalne, to jest to, o czym mówiliśmy. Czyli są pewne rzeczy, że dzięki granicom i wymaganiom dziecko dorasta do pewnych rzeczy. Taki prosty przykład, nie wiem, buty na rzepy, buty wiązane, tak? Jest coś takiego, że jest taki moment, że dziecko uczy się wiązać buty. To nie jest łatwa umiejętność. Nam to przychodzi już teraz odruchowo, nawet nie pamiętamy, jak to ciężko. Ale jak się spieszymy do przedszkola, tak? Kurczę, to te buty wiązane, tak? To albo my wiążemy, albo co? Wkładamy stare na rzep, tak? Bo będzie szybciej, to będzie szybciej. I mam taką przyjaciółkę, która właśnie miała takiego synka, którego bardzo kochała, ale właśnie on ciągle nie mógł nauczyć się wiązać tych butów, więc ona ciągle, co próbowała te wiązane, to kończyło się kupieniem albo na rzepy, albo wkładaniem starych, tak, bo już nie było czasu, musimy wychodzić. No, bo już był w trzeciej klasie podstawówki, ciągle nie umiał wiązać butów, tak. Czy ktoś nie postawił mu wymagań, tak? Uczymy się wiązania butów. Lata leciały, ponieważ trzeba temu poświęcić czas. Jest coś takiego, że żeby dziecko na pewno ja pościelę łóżko jego lepiej i szybciej. Na pewno ja odkurzę pokój dokładniej i szybciej, tak? Jak widzę, jak ty sprzątasz, to nie mogę tego znieść. Daj, ja to skończę, tak? Ale ten chłopiec nie może umieć wiązać butów, jeżeli nie będzie etapu uczenia się wiązania butów, tak? Jeżeli nie będzie etapu, że to będzie szło wolno i nieumiejętnie, ponieważ dzieci się uczą. Czasami to jest takie przerażające, że rodzice mówią, no on tak brzydko pisze, czy tam coś, tak? Czy robi takie błędy. Ale on się uczy. On ma robić błędy. On ma usprawniać rękę, a na razie ma niesprawną, niedojrzałą, tak? Jest naturalnym, żeby nasze dziecko nabierało nowych umiejętności, sprawności, to musi się ich nauczyć. Musimy dać mu okazję się nauczyć, sprzątnąć. Właśnie, słuchajcie, bo my jako rodzice trochę zapominamy, że trzeba trochę z fortelem, że dzieci są tylko dziećmi i zapominamy, że czasami trzeba właśnie z humorem, że czasami trzeba do jego poziomu, że czasami jakimś takim sprytem, trochę żartem, trochę zmianą jakiegoś właśnie zaczarowania, zrobieniem z tego super atrakcji, słuchaj, a teraz od dzisiaj po prostu jesteś już taki mega zmiana, że będziesz mieć swoje łóżeczko, tak? I to będzie mega cudowne wydarzenie. Nie każdy ma swoje łóżeczko. O nie, nie. Jeszcze nie. Dopiero za tydzień, tak? Robimy z tego super wydarzenie, tak? Atrakcje. Pewnie, że tak. Brakuje nam takiego właśnie podejścia na poziomie trochę fantazji, trochę bajki z dzieckiem. Zrobienie z tego, nie wiem, wielkiej, nie wiem, wielkiego wydarzenia, prawda? Coś tam takiego, prawda? Że ty już możesz sikać do nocnika, a twoja siostra jeszcze musi do pieluchy, tak? No wymyślam, ale żeby szukać sposobów, trochę właśnie z humorem, trochę właśnie taką, że no widzisz, no trzeba umieć wiązać, jak chce się mieć adidasy. No to już jest coś takiego niesamowitego. Ale właśnie tak, Tak też, to jest bardzo dobre, ale dzięki temu my w ogóle uczymy dziecko, ono w ogóle nabiera pewnej odpowiedzialności. Poza tym, jeżeli my ufamy, że ono da radę, tak, to ono zrobi to pewniej. Moja mama mi ufa, mój tato mi ufa. Jeżeli ja będę ciągle sprawdzać dziecku tornister, ciągle za niego kontrolować wszystko, to ono, z jednej strony jest to mu wygodne, dla jego wygody on nie będzie tego zmieniał, tak? Ale z drugiej strony ma poczucie, że uwaga, co? Nie dam sobie rady. Ja sobie nie dam rady. Jeżeli ja sam nie zasypiam, sama nie zasypiam, to znaczy, że uwaga, co? Jestem zagrożony. Wyobraźcie sobie, że przed waszym, że widzicie, jest dom, ktoś mieszka i przed tym domem stoi policjant. Codziennie. Tylko się zmieniają, tak? To znaczy, że jest jakieś, co? Zagrożenie, tak? Jeżeli my, jeżeli dajemy ciągle dziecku komunikaty, muszę ciągle przy tobie być, tak? To jest niebezpieczne, tak? To jest wrażenie, że on sobie nie da rady albo jest zagrożony. A jeżeli my jakby umożliwiamy, tak? Samodzielność, mówimy, sekundeczkę, na przykład, nie wiem, że dziecko samo usypia, tak? Można mu oczywiście zapalić lampkę, puścić bajkę, zrobić też z tego, żeby było miło, tak? Ale ja nie muszę przy tobie być, bo tobie nic nie grozi. Ciemność jest dobra. Roślinki, zwierzątka potrzebują ciemności, żeby odpocząć. To jest bardzo dobre. Proszę. Jestem za tym, żeby to po prostu robić, ale gorzej byłoby, żeby trzeba było z nim leżeć i spać, aż ono zaśnie, tak? Że trzeba być ciągle w pokoju. To by było takie, że ja muszę przy tobie być, bo ty sam sobie nie poradzisz, tak? Tobie nic nie grozi, wszystko jest dobrze. Drzwi uchylone, jakby coś, zapalone światełko. Też trzeba patrzeć na potrzeby dziecka, tak? Jeżeli ja nie myślę, żeby dziewięciolatek nie miał potrzeby przytulenia, pocałowania, ale może tam jest jeszcze rywalizacja albo jakaś gra, to jest jeszcze jakby trzeba byłoby zobaczyć, czy oni nie patrzą na to, mama u mnie, mama u ciebie. To by też trzeba zobaczyć, czy nie ma tam jakiejś gry pomiędzy nim, jakiejś rywalizacji. W każdym razie to jest może śmieszne, ale na przykład wszystkie nasze dzieci miały swoje przytulanki. Ktoś tam miał taką dużą myszkę, ktoś tam miał misia, ktoś miał pieska, ktoś tam... I naprawdę było wzruszające. Mam nadzieję, że to się nagrywa, no trudno. Ale na przykład pamiętam, jak przychodziłam do mojego 18-latka tam rano, czasami coś tam, patrzę, on śpi z tym misiem. To nie jest źle. My potrzebujemy tej afirmacji, tak? Tego czułego dotyku, czułego gestu. Ja chcę, żeby mój mąż mnie na noc pocałował, a mam 44 lata. Nie jest to źle chyba, tak? Ale w ogóle jeszcze historia z tym misiem jest taka, że potem miał dziewczynę, zresztą obecną żonę, i na tego misia miał nałożoną jej rękawiczkę. I spał z tym misiem z tą jej rękawiczką. A oprócz tego normalny facet, który zupełnie dorosłe życie... Nie wiem, czy go zabrał chyba. No, w każdym razie to nie musi być źle. To nie musi być źle. To nie musi być źle, prawda? Także to dzieci też mają swoje lęki. Są lęki rozwojowe. To też jest właśnie ważne, żeby o tym wiedzieć. Ja mam kompletnie inną teorię. Ponieważ to, o czym mówimy, dopóki dziecko chce, ono może chcieć do 18 roku życia. Naprawdę. Mówię o przypadkach z gabinetu. Ono może chcieć do 18 roku życia i to nie jest dla niego dobre. To nie jest dla niego dobre, bo ono chce, ale to nie jest dobre dla małżeństwa, to nie jest dobre dla dziecka. To ja nie wiem, dlaczego miałoby spać z nami. Jaki jest powód, żeby spało z nami?
Później cały czas się wybudzam w nocy, nie mogę odpocząć, no bo on przychodzi, ale z drugiej strony jak śpi z nami, no wiadomo, on ma 8 lat, no to już jest nam ciężko, bo nikt z nas nie wysypia oprócz niego właściwie, bo on zasypia. On zasypia natychmiast, jak tylko do nas wchodzi do łóżka, to odlatuje kompletnie. ma rodzeństwo, rok, mamy starszego syna, rok starszego, który w ogóle do nas nie przychodzi spać i śpi sam.
Znaczy każdy przypadek jest inny i trzeba byłoby tam trochę jeszcze więcej popytać i tak dalej, ale ja jednak jestem za tym, że każdy ma swoje miejsce, małżeństwo ma swoje miejsce. To jest też tak, jeżeli chodzi o system, o rodzinę, że dzieci pewnego dnia mają odejść, tak? Jeżeli one wchodzą, czasami nawet dzieci kładą się pomiędzy rodzicami, tak? To nie jest dla niego dobre miejsce, ponieważ to jest miejsce mamy, taty, ty masz swoje miejsce. Żeby dziecko mogło kiedyś spokojnie odejść, to ono musi widzieć, że mama z tatą są na pierwszym miejscu, a dziecko jest niżej. Czyli uwaga, dzieci nie są najważniejsze. Nie wiem, jaki mieliście przekaz. Moja babcia zawsze mówiła, dzieci są najważniejsze, więc nie. Mój mąż jest najważniejszy, a dla mojego męża ja jestem najważniejsza. Potem są nasze dzieci, moja mamusia dla mnie i mój tatuś, a dla mojego męża jego mamusia i jego tatuś. Taka jest dobra hierarchia, więc jakby to sobie najpierw zobaczyć, że dzieci, żeby móc odejść, muszą widzieć, że rodzice są ze sobą w jedności, są ze sobą w komunii, ja mogę spokojnie odejść, bo mama z tatą mają siebie, czy tam powiedzmy są bezpieczni, ale i też ty też masz pewnego dnia odejść. Jeżeli dziecko śpi ciągle z nami, znaczy czemu ono ciągle śpi? Jest jakieś, coś tam musi być, może być jakieś lęki, może być coś jeszcze z czymś innym związane. I może trzeba zupełnie od innej strony popracować nad tym, nad lękami, nad zobaczeniem. No być może jakaś też pomoc z zewnątrz by się przydała, czemu nie? Natomiast ja jestem za tym, żeby jednak dziecko miało swoje miejsce i to wymaga... no niestety konsekwencji, czyli być może trzeba byłoby nie wpuścić do łóżka, jak już ma 8 lat, będzie ciężko, ale im jest mniejsze dziecko, tym im nasza konsekwencja przyniesie skutek. Czyli wstajemy na zmianę, nawet 10 razy odprowadzamy dziecko do jego łóżeczka, bez nerwów, bez krzyku, bez zbędnego tłumaczenia. Nie wiem, można spytać, chcesz siusiu, chce ci się pić, może jesteś głodny, może jest ci chłodno. Zupełnie zrobić z tego inną historię, tak? Będę z tobą, zobacz tutaj, 5 minutek. Posiedzę z tobą 5 minut, tak? Posiedzieć chwilkę i wrócić do łóżka. Konsekwentnie.
Wszystko fajnie, tylko w momencie, jak ja mam bliźniaki, 8,5, i każdy z nich od 2 miesięcy, mamo, ale ja się boję. Mamo, nie zostawię mnie, bo ja się tu boję. Szafa zamknięta, szafa otwarta, to siamto. I praktycznie budzimy się w czwórkę, albo na przykład któreś z nas idzie do dziecka, później dziecko do nas przychodzi i zasypiamy z dzieckiem na 90 centymetrach.
No właśnie, ale jednak, jeżeli jest tak, że ono się boi i trafia do nas, to w pewien sposób my działamy na objawie. Działamy na objawie, czyli wspieramy objaw, czyli dziecku tak naprawdę lęk będzie rósł, ponieważ jeżeli ono musi u nas wylądować w łóżku, to znaczy rzeczywiście jest zagrożone, jest się czego bać.
Bo ja nie mam argumentu, tak? Bo już ale, wszystkie metody jakby nie, przerobione.
Naprawdę, na pewno nie wszystkie. To znaczy trzeba byłoby zupełnie od innej strony, czyli w ogóle są też bajki terapeutyczne. Mhm. Są bajki na temat lęków. Nie wiem, myśmy czytali taką książkę Miś, Remiś i Nocne Strachy. Ona jest już taka, znaczy już była taka, że tam wszystko wypadało z niej, ale to była cudowna taka bajeczka właśnie o lękach. Ale są naprawdę bajki terapeutyczne, warto poszukać bajek na temat lęków. Można zrobić też z tego, że nie wiem, dziecko wybiera sobie jakąś zabawkę, która go będzie chronić. Nie wiem, to może być miecz, to może być coś innego. Robimy taką właśnie z tego jakąś opowieść. Polecam pewną pomoc też, poszukanie pomocy, bo naprawdę na pewno nie wszystkie sposoby zostały wykorzystane, a to, co Państwo robią, niestety wzmacniają objaw. Wzmacniają objaw i to jest kłopot. Oni z tego mają jakąś korzyść, to wiadomo, że mają uwagę, mają coś tam, ale jakby trzeba byłoby nie działać na objawie, wspierać zachowania pozytywne, wygaszać te, no troszkę by trzeba było. Natomiast, no właśnie, im wcześniej dziecko śpi samo, tym lepiej. Pamiętam taką sytuację, gdzieś tam jeździmy w to samo miejsce na takie spotkanie charyzmatyczne i tam właśnie sprzedawałam książki i podchodzi taka mama z taką 11-latką i ta mama mówi, no w zeszłym roku kupiłam tą książkę, moja córka jej nienawidzi, bo od kiedy ją przeczytałam, to nie śpi ze mną. Jest to możliwe, ale być może, że właśnie nie rozumiem tego podejścia tej pani psycholog, dopóki dziecko będzie chciało. Też mam takie kobiety karmiące piersią, które dziecko ma, nie wiem, 4 lata, 5 lat, ona chce ciągle być karmiona piersią, dopóki, bo ona chce, poczekam, że ona sama przestanie chcieć. To nie do końca jest dobrze. Dobrze jest ten złoty środek, tak? Myślę, że każda sytuacja jest jakoś inna, państwo pewnie mają swoje. Okej, ale właśnie być może gdzieś wcześniej nie postawiliśmy pewnych granic, może sami się baliśmy. Czy ono może samo spać, czy ono może być samo, czy mu coś nie grozi. Często nasze lęki udzielamy naszym dzieciom na poziomie nieświadomym. Ale to, co mówiłam, jeżeli przy mnie ciągle jest policjant, to znaczy, że ja jestem zagrożony, że ja sobie nie dam rady, że coś jest nie w porządku, tak? I potem to już jest potem takie błędne koło. No właśnie, też jeżeli nie ma granic, to są problemy z chodzeniem w grupę rówieśniczą, ponieważ dziecko chce rządzić, dziecko nie chce z tej władzy zrezygnować, a w grupie trzeba się podporządkować. A w grupie nie zawsze ja wybieram do swojej, prawda, nie zawsze ja rządzę. Też ciężko potem wejść w małżeństwo, też ciężko jest utrzymać pracę, tak? Bo ciężko się podporządkować, wejść w to, że ja z czegoś rezygnuję. Potem okazuje się, że takie osoby ciągle zmieniają pracę, bo ten szef jest głupi, tamten jest taki, tamten śmaki, prawda? Bo jest ciężko się dostosować. A my żyjemy w społeczeństwie, gdzie są normy, zasady i wymagania. Więc też mamy przygotować nasze dzieci, żeby żyły w społeczeństwie. Więc to, że my im stawiamy normy, wymagania, to jest coś, że przygotowujemy je do normalnego życia. Ponieważ nawet jazda samochodem wymaga tego, żeby trzymać się zasad. I to nie jest krzywda kierowcy, tylko to jest coś dla jego dobra. Też dla dobra innych uczestników ruchu. Tak? Kiedy są problemy z postawieniem granic? Gdy dziecko jest małe albo najmłodsze w rodzinie, on taki malutki. Prawda? No on tak, a jeszcze nie. W zasadzie tak, gdy dziecko jest niepełnosprawne, przewlekle chore, z tragicznymi wydarzeniami na koncie. Są dzieci, ktoś zmarł, jakiś rodzic, coś się wydarzyło. Byliśmy, nie wiem, może w etapie naszego małżeńskiego życia mieliśmy trudny etap, było dużo kłótni, jakiś był problem i ono było tego świadkiem i teraz ciężko jest nam od niego wymagać, no bo on miał takie ciężkie przeżycia, tak? U mnie we wsi, no był, bo już nie ma tego chłopaka, ale był taki chłopak, któremu zmarł tato i właśnie jemu prawie, że nie stawiano granic i wymagań, bo ten Adaś taki biedny, bo jemu umarł tato. W związku z czym Adaś rósł, tak, zaczął kraść, ukradł mamie samochód, bez prawa jazdy go rozbił, trafił do więzienia, brał na narkotyki, no ale on taki biedny, bo jemu umarł tata, tak. Nie jest łatwo, ale nawet od niepełnosprawnych dzieci należy stawiać granice i wymagania na poziomie ich możliwości, a naprawdę mają możliwości. No nie jest to łatwo, ale ja jestem pedagogiem specjalnym, więc też mi się przypominają moje takie od strony dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo. Chodziłam jako wolontariuszka do takiej dziewczynki głęboko upośledzonej, ona nie mówiła, miała problemy z chodzeniem, ale umiała chodzić. I jej mama mówi, jak bierzesz ją na spacer, to nie daj jej się wyrolować, bo ona zazwyczaj kończy spacer tak, że wisi na tym wolontariuszu, który ją przyciąga do domu, tak? No więc mówi, no to jej się nie daj, tak, bo ona spokojnie sama dojdzie, tak? Po prostu, tak? Gdzieś nawet takim osobom trzeba stawiać wymagania i granice, tak? Ponieważ dzięki temu się rozwijają. Kiedy jest też ciężko? Kiedy rodzice, my pochodzimy z rodzin dysfunkcyjnych, nie mówię nawet patologicznych, ale dysfunkcyjnych. Czasami było tak, na przykład u mnie w domu rządziła babcia. Uważam, że to jest dysfunkcja, tak? Zaburzone role, tak? Albo, nie wiem, ojciec marynarz, albo matka wyjeżdżająca na roboty do Niemiec miesiącami, tak? Czy gdzieś tam do Stanów. Czyli gdzieś, gdzie nie było prawidłowych wzorców, prawidłowych ról, gdzie sami nie mieliśmy jasnych granic, wymagań, albo gdzie było za ostro. Bo też mam takie, właśnie miałam taką kobietę, która ma trójkę dzieci, która w zasadzie dopiero po przeczytaniu naszej książki zaczęła coś od dzieci wymagać. I mówi, ponieważ ona w domu miała za ostro, po prostu było za ostro, tak? Jeszcze jakaś tam gospodarka, więc wiadomo, że trzeba było się uczyć, pomagać w gospodarce i tyle. W ogóle dzieci nie były ważne, ich głos w ogóle nie był ważny. Więc ona wychodząc stamtąd, ja takie poczucie, nie, ja moim dzieciom tego nie zrobię. Tylko, że przegięła w drugą stronę, tak? I też wiele problemów z tymi dziećmi. I one miały, te dzieci miały wiele problemów. Także to też może być tak, że albo myśmy też nie mieli prawidłowych wzorców. Kiedy jest ciężko? Kiedy rodzice są niedojrzali emocjonalnie. Czasami tak to, co mówiłam, nie wiadomo, kto jest rodzicem, kto jest dzieckiem. Miałam taką dziewczynkę w szkole, której w zasadzie ona była dojrzalsza od swojej mamy. Ona szukała swojej mamie pracy. Ona na przykład zdecydowała, że się nie nauczy się czytać, bo jej się nie chce. Tak? Ja mówię, no ale pani powinna od niej wymagać. No ale ona nie chce. Ale ona zadzwoniła na policję, jak ja od niej chciałam, żeby czytała. Tak? A dziewczynka teraz to była, pełniła rolę dorosłego w domu. To też jest wtedy ciężko wymagać właśnie. Kiedy rodzice są niekonsekwentni, brak jednomyślności w sprawach wychowania, to jest oczywiste, ale z tymi bez konsekwencji nie ma wychowania. Jest też tak, że jeżeli mamy jasno określone pewne granice, jasno określone wymagania i jest konsekwencja, to jest ten dobry rytm. Jeżeli nie ma konsekwencji, to uwaga, lepiej w ogóle nie postawić granicy niż ulec. To lepiej w ogóle, że tak powiem, jeżeli nie jestem w stanie utrzymać, tak, to lepiej w ogóle tego nie postawić. Poza tym, jeżeli dziecko raz doświadczy, że mama czy tata ulegli raz, drugi, trzeci, to ono ma przekonanie, a mama i tak tam zawsze się zgodzi, tak? A tam, jak nie mama, to się tato zgodzi, tak? Pójdę do taty, tato się zgodzi. Bez konsekwencji nie ma wychowania. Do tego my potrzebujemy to, co mówiliśmy, odwagi, odpowiedzialności, siły, własnej dojrzałości. Nie wiem, setki razy mam ochotę machnąć ręką, tak? Nie wiem, czy nie macie takiej potrzeby czasami. Boże, już zrobię to sama, tak? Albo lepiej nie wiedzieć, co tam w tym librusie, tak? Naprawdę. Bez konsekwencji nie ma wychowania. To jest nasz trud, to jest nasz ciężki kawałek chleba. Wychowanie jest trudem. Naprawdę jest trudne. To wcale nie jest łatwo. Dlatego, że trzeba być właśnie konsekwentnym, trzeba szukać rozwiązań, trzeba próbować. No nie jest to łatwo. Też trzeba się dogadywać w małżeństwie. My jak najbardziej mamy mieć różnice zdań w sprawach wychowania, bo jesteśmy sobie dani jak dwójka oczu, która dopiero wtedy widzimy w trójwymiarze. Mamy inną wrażliwość, inne spojrzenie na świat, mężczyźni i kobiety. Dziecko potrzebuje i mamy, i taty. Kobiety, słuchajcie mężów. Słuchajcie mężów. Zazwyczaj jak kobieta mnie pyta, a co mam zrobić, mówię, a co na to pani mąż? Jakiego pani ma mądrego męża? Proszę go słuchać. Proszę go słuchać. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tak. Ponieważ i to samo mężczyźni. Ta kobieta, ta jej wrażliwość, że może 3 sweterki za dużo, tak? Ale ten jeden warto w torbie mieć, tak? Dodatkowo. Jesteśmy niezbędni obydwoje do wychowania dzieci. Obydwoje. Obydwoje. Totalny błąd kobiet. Odsuwają ojców od wychowania dzieci. Błąd totalny, ponieważ ty, kobieto, nie masz tego, co on. Ty nie widzisz tego, co twój mąż, co ojciec tego dziecka. Koniecznie, koniecznie, po prostu niezbędne. Bóg nam dał męża, ojca, Boże, dzięki Bogu, że ja nie jestem sama w wychowaniu. Naprawdę, to jest totalny błąd, jeżeli nie słuchamy tej różnicy. Ta różnica to nie jest atak na mnie, to nie jest atak na mnie. Jak ty możesz tak myśleć? Jak w ogóle można tak myśleć, tak? Dobrze, że tak myślisz, tak? To jest ciekawe, że tak myślisz, jak to mówi pan Pulikowski, tak? To jest ciekawa różnica. Jak to możliwe, że tak można myśleć, no? Coś w tym może być. Bardzo ważne, naprawdę. Jesteśmy, żeby dobrze wychować dziecko, jest potrzebny i ojciec, i matka. To jest genialnie Bóg nas pomyślał. Ale trzeba siebie słuchać nawzajem. Nie przy dzieciach, nie podkopywać swojego autorytetu, bo jeżeli przy dzieciach sobie podkopujemy, to co robimy? Podcinamy gałąź, na której sami siedzimy. Patrzę na zegarek. Gdzie ta kartka? Jest już kartka. No właśnie. Bardzo ważne. Kiedy jest ciężko stawiać granice? Kiedy trwa kryzys małżeński? To jest inny temat, ale to jest też ważne, że czasami my mamy swoje sprawy do załatwienia, załatwiamy je przez dziecko. To jest przemoc. To jest przekraczanie granic dziecka. To nie są jego sprawy. To są nasze sprawy pomiędzy dorosłymi i my mamy je rozwiązywać. Nie wolno obarczać tak dzieci problemami. Czasami rodzice rozmawiają, powiedz tacie, powiedz mamie. To jest raniące, to jest krzywdzące, to są nasze sprawy, dorosłych. Rodzic samotnie wychowuje dziecko, to jest coraz częstszy problem, Bardzo ciężko jest wtedy, potrzeba wtedy wsparcia, szukać jakiegoś, nie wiem, dziadka, wujka, znajomych, wsparcia. Kiedy dziadkowie są w roli opiekunów, to też jest pomieszanie ról. Kto rządzi, kto wymaga, to też nie jest dobrze. Tak króciutko, w procesie wychowania, myśmy właśnie książkę Rodzice w akcji napisali trochę z tego powodu, że myśmy tak sobie ukuli, że w procesie wychowania są różne granice i w różny sposób należy z nimi postępować. W związku z tym trzeba mieć świadomość, że są różne. I zupełnie inaczej zachowujemy się w stosunku do każdej z tych granic, nie będę o tym mówić, ale ciekawe jest, że to, co jest do pewnego wieku granicą porządku i bezpieczeństwa, z wiekiem staje się granicą ze światopoglądu. I to, co normalnie w granicy porządku i bezpieczeństwa powinno się robić, to w granicy ze światopoglądu powinno być inaczej. Tylko trzeba mieć świadomość, kiedy to już jest inna przestrzeń i co robić. Bardzo polecam, bo to ważne. I tak reasumując, podsumowując, tutaj mówimy głównie o granicy porządku i bezpieczeństwa. Czyli tak, ona powinna być szczelna i poszerzana z wiekiem. Bardzo ważne rzeczy, czyli konsekwencja, ale koniecznie poszerzana z wiekiem, koniecznie. Może być różna dla różnych dzieci w tej samej rodzinie, wymaga świadomej obserwacji, uzgodnień między rodzicami. Błędy, niestawianie, to mówiliśmy, brak konsekwencji albo nieposzerzanie granic, albo zbyt wczesne poszerzanie granic. Też tak bywa. Konsekwencje, spadek potrzeb bezpieczeństwa, trudności, zaburzenia, niedostosowanie społeczne. Nieposzerzanie, dziecko niedojrzewające, wycofane lub, uwaga, brutalnie łamiące zasady, o tym mówiliśmy. I co jest ważne, że dzięki temu, że my, że tak powiem, towarzyszymy dziecku, tak, ono dojrzewa, ma poczucie, że potrafi, że umie, że da radę. Ideał stopniowe poszerzanie granic oparte na zaufaniu z dyskretną kontrolą niełamiącą intymności dziecka. Przerwa. Dziękuję.